ze świata.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. A potem możecie wysyłać listy i właśnie swoje rysunki na adres radia, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, kod pocztowy 00-459, Warszawa. I kiedy dostanę taki list z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Jest ze mną w radiu Judyta. Cześć, Judyta.
Cześć.
I Judyta będzie się przysłuchiwała bardzo uważnie mojej historii, a potem będzie miała do mnie kilka pytań. Dzisiaj polecimy do Etiopii. Etiopia jest w kształcie głowy nosorożca i jest w Afryce. Byłam już kilka dni w Etiopii, ale pewnego dnia przewodnik, kiedy jedliśmy śniadanie, pobiegł do nas i powiedział, że możemy pojechać do plemienia Mursi. Kiedy usłyszałam tą wspaniałą wiadomość, od razu szybko zjadłam śniadanie i już akurat przez ten czas, kiedy jadłam, samochód przyjechał i czekał już na nas na dworze. Wyskoczyłam z moim plecakiem. W ogóle to już wyskoczyłam bez plecaka i musiałam potem wracać, bo zapomniałam po prostu z wrażenia, więc wróciłam się do pokoju, wzięłam plecak, no i dopiero wtedy wsiadłam do samochodu. Nie spodziewałam się, że ta podróż będzie taka długa, bo naprawdę była bardzo długa, bo najpierw byłam w tej zielonej części Etiopii, czyli w tej górnej, a teraz przejeżdżaliśmy do tej gorącej części, czyli do dolnej. Jechało tam się naprawdę bardzo długo, bo jechało się tam tak naprawdę 2 dni, bo jechaliśmy cały dzień, żeby potem się zatrzymać w Arbaming, to jest takie miasteczko. Wszyscy to nazywają stolicą malarii. Malaria to jest taka choroba, którą przynoszą komary i można przez nią umrzeć. Jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Jak taki specyficzny gatunek komara cię ugryzie, który jest właśnie zarażony, no to robi się bardzo niebezpiecznie. Kiedy już tam dojechałam, wysiadłam, od razu wzięłam takie specjalne proszki na malarię, żeby uchronić się przed tą chorobą i obejrzałam dokładnie przede wszystkim moją moskitierę, żeby nie było tam przypadkiem żadnych dziur, a jakby były, to mam 2 sposoby na to. Albo wiążę słupeł na tej dziurce, albo biorę plaster i po prostu zaklejam tą dziurę. I to jest po to, żeby komary się tam nie dostały, bo to stolica malarii, tam gdzie jest najwięcej właśnie komarów malarycznych. Musiałam się śpieszyć, bo te komary nie gryzą w ciągu dnia, one gryzą od zmroku do świtu. Kiedy jest zachód słońca, to zaczynają wylatywać i gryźć przez całą noc aż do wschodu słońca, czyli do rana. Ale zanim położyłam się spać, jeszcze poszłam na dwór zwiedzić okolice. Tutaj jeszcze było wtedy zielono. No i tak chodzę sobie po tej zielonej trawie, chodzę trochę dalej i zobaczyłam guźca, który sobie spokojnie je trawę. I ten guziec był dosyć duży, bo wtedy byłam mniejsza, no i wtedy mi sięgał do pasa. Guźce to są takie, można powiedzieć, dziki, coś takiego, ale jednak to tak samo zupełnie nie wygląda, bo guziec ma takie bardzo długie i zakręcone te swoje zęby, bo to są jego zęby, nie żadne rogi. On ma je bardzo długie i one przez całe życie mu rosną. One są takie prawie zawsze takie ostre, dlatego, bo jak guziec otwiera i zamyka buzię, na przykład kiedy je, to one ocierają się o siebie i po prostu się tak ostrzą. Porobiłam temu dzikowi kilka zdjęć, no ale tak mnie zainteresował, był bardzo fajny, podchodził do mnie. Zaprzyjaźniłam się z nim trochę, bo nawet tak podszedł, że otarł się o mnie. Był naprawdę bardzo fajny i tak fajnie było, że nie zauważyłam, kiedy już zaczęło się robić ciemno. A to oznacza, że wychodzą komary malaryczne. I kiedy tylko to zauważyłam, już była prawie noc, pożegnałam się z Guszczem, pobiegłam szybko do domu, otworzyłam drzwi, szybko zamknęłam, żeby nie wpuścić żadnych komarów, założyłam jeszcze swoją moskitierę, wsadziłam końce tej moskitiery pod materac, żeby komar dołem się nie przedostały. Jeszcze raz sprawdziłam, czy nie ma żadnych dziur, nawet takich malutkich. Przykryłam się kołdrą aż po szyję i zasnęłam.
Ela i tajemnice świata.
Kiedy się rano obudziłam, musiałam się jak najwcześniej obudzić, żeby mieć dużo czasu, żeby zobaczyć to plemię. Więc wstałam może gdzieś o 6, o 5. To tak naprawdę nie jest tak rano, bo wstawałam o wiele wcześniej. Zadowolona, że w końcu się wyspałam. Szybko ubrałam się, zjadłam śniadanie, wsiadłam do samochodu i odjechaliśmy. Jechaliśmy może z pół dnia, dzięki temu, że tak wcześnie wstałam. I to było niesamowite, bo ten krajobraz najpierw było tak bardzo soczyście zielono i tak to powoli z godzinami przechodziło w totalną suszę. I kiedy już się zatrzymaliśmy, to prawie w ogóle nic zielonego nie było. Tak jedziemy i nagle zatrzymujemy się. Wyglądam za okno, patrzę, stoi na końcu krawędzi wielkiej przepaści jakaś postać z rogami na głowie, takimi bardzo dużymi, pomarańczowe w białe paski. I wiedziałam na pewno, że to człowiek, ale nie wiedziałam, czemu się nie rusza. Kiedy wysiadliśmy z samochodu i podeszliśmy do tej osoby, nagle nie wiadomo skąd zaczęły wychodzić tysiące innych właśnie członków różnych plemion. I wszystkie panie, szczególnie, miały różne ciekawe ozdoby na głowie. Naprawdę przeróżne i jedna pani na przykład, nawet nie wiem z czego to było zrobione, ale miała takie jakby druty ułożone w takie kółka i na końcu były takie żółte kuleczki przyczepione. Nie wiem naprawdę jak to opisać. Możecie to zdjęcie zobaczyć na 38 stronie w mojej trzeciej książce. Te ozdoby były naprawdę prawie ze wszystkiego. Były też na przykład ozdoby z kłów albo pazurów. Jedna pani właśnie miała taki pasek. Na końcu tego paska po dwóch stronach takie kółka. A na końcu tych kółek miała przyczepione właśnie, to były chyba kły właśnie guźca, nie jestem pewna. I ona miała to założone na głowę. No i tam wszystkie panie nosiły krążek w buzi. I dlatego miałam pewność, że te panie są z plemienia Mursi. Nagle jedna pani, właśnie z tą ozdobą z kłami guźca na głowie, podeszła do mnie, wyjęła jeden krążek i wyciągnęła rękę, żeby mi go dać. Nie wzięłam go tak od razu, bo zaczęłam się zastanawiać, co to może oznaczać, jeżeli pani podchodzi i daje mi krążek. Zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem, jak nie wezmę go do ręki, czy to nie będzie oznaczało, że chcę mieć taki krążek w buzi. No, ale tak chwilę się zastanowiłam i po chwili zrozumiałam, o co pani chodziło. Pani chciała mi go sprzedać. No i zapytałam się pani how much, czyli ile to kosztuje. Pani milczała, nic nie mówiła. Potem drugi raz. How much? Pani nadal nic nie odpowiedziała. I wreszcie zrozumiałam, ta pani mnie po prostu nie rozumie, więc zastanawiałam się jak to zrobić. I wyciągnęłam jednego bira, jeden bir to może z 40 groszy. Bir to są takie pieniążki w Etiopii. No i pokazałam jednego bira. Ona zaprzeczyła i pokazała na pieniążek i cztery palce. Czyli chciała cztery biry. No to wyciągnęłam cztery biry. Bardzo, ale to bardzo się z niej ucieszyłam, że już na pierwszym postoju i mam wspaniałą pamiątkę. Dla tego plemienia Mursi nie jest ważna waluta, ile jest warty ten pieniążek, tylko obrazek na nim. Oni szczególnie lubią patrzeć na ten obrazek i nie lubią takich starych, tak wyglądają normalne pieniądze u nich. W mojej książce trzeciej na stronie 41, no i 40, są zdjęcia właśnie starych pieniążków i nowych jak wyglądają. I oni właśnie proszą o same nowe, bo uwielbiają patrzeć na ten obrazek. Szczególnie na obrazek jednego bira, tam jest taki chłopiec jeżeli na przykład to kosztuje jednego bira coś, a ty masz 5 birów, no i chcesz dać 5 birów, to oni powiedzą, że nie, że oni chcą jednego bira. I właśnie tak jest w tym plemieniu. No i w końcu musiałam już wsiadać do samochodu, żeby pojechać dalej do ich domków. Wsiadliśmy do samochodu, jechaliśmy może z godzinę, coś takiego. Kiedy wysiadłam, było właśnie jeszcze więcej pań, które miały te krążki i uważają, że każda musi mieć taki krążek, żeby być ładna. I czym większy krążek ma taka pani, tym jest no fajniejsza. Tutaj było jeszcze więcej ciekawych ozdób. Właśnie jedna była taka ciekawa. Nie wiem do tej pory, z czego ona była zrobiona. Pani miała ją na głowie, ale chyba to była skóra i na końcu, na samych brzegach miała powszywane takie metalowe krążki, coś takiego. Te panie, czym większy miały ten krążek w ustach, tym były fajniejsze i największe są rozmiarów dużego talerza obiadowego. Nie to, że one to sobie tak trzymają, one to robią tak, że małe dziewczynki nie mają tego i czekają, aż dorosną, żeby właśnie mieć ten krążek i to się robi tak, że po prostu przecina się dolną wargę i wybija się 2 górne przednie zęby, no i się ten krążek tam wkłada. To nie jest tak, że ten krążek już jest tam na zawsze, bo gdyby był, no to one by nie mogły jeść. One mogą wyjąć ten krążek i kiedy wyjmą go, to po prostu ta warga im tak wisi. To nie jest tak, że na przykład jak ktoś chce od razu duży krążek, to nie może po prostu tak od razu, ja chcę duży i od razu dostaję duży, bo to trzeba najpierw tak stopniowo, że najpierw taki normalnej wielkości, potem większy i większy i większy i większy i większy i coraz większy. No aż dojdzie do tego talerza obiadowego, co jest największy. Te panie nie tylko noszą te krążki w buziach, bo chcą być ładne, ale też je noszą dlatego, bo mają takie wierzenie, że jak będą je nosiły, to różne złe duchy nie wejdą im po prostu do buzi. No i te krążki, one nie tylko były takie płaskie, bez żadnych dziur, tylko bardzo dużo pań naprawdę miało takie krążki, które miały różne dziurki. I trochę mnie to dziwi, bo skoro wierzą, że duchy, żeby im nie weszły do buzi, to po co mają dziurki? Przecież przez dziurki mogą się dostać. No ale to pewnie dla ozdoby, ale to nie są takie zwykłe gliniane krążki, ale na nich jest też bardzo, ale to bardzo dużo różnych ślicznych wzorków. Mniejsze dziewczynki w czekaniu na ten krążek, żeby po prostu wyglądać jak mama, mogą sobie robić różne ozdoby tak samo. No i naprawdę dzieci też miały różne ozdoby, szczególnie miały dużo bransoletek na rękach, różnych naszyjników. Jedna dziewczynka miała taką czapeczkę tak do połowy głowy, tak jakby, z kwiatków, tam była taka jedna dziewczynka. Ale też miały na przykład z koralików, jedna dziewczynka miała jeszcze z koralików taką czapeczkę. Panowie, jak wychodzili, żeby na przykład wypasać owce, to noszą zawsze za sobą karabiny, ogólnie różne strzelby. Jakby ktoś chciał po prostu z innego plemienia ukraść jakąś owcę albo kozę, albo krowę, to jest takie ostrzeżenie, że są groźni. No ale też ogólnie je noszą nawet, kiedy niczego nie pilnują, żadnych owiec ani nic, to po prostu chodzą z takimi strzelbami, żeby pokazać, że są odważni. Wszyscy, szczególnie panowie, byli naprawdę bardzo wysocy i kiedy już poglądałam ich wioskę, zaczęło się już robić ciemno, więc był czas, żeby wracać. To jest już koniec mojej historii i teraz posłuchamy trochę muzyki, a potem będą pytania od Judyty. Reporterka, słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i właśnie skończyłam moją opowieść o podróży do plemienia Mursi i jest ze mną w radiu Judyta. Cześć Judyta!
Cześć!
I Judyta ma do mnie kilka pytań.
No to zaczniemy może od tego, ile masz lat, bo w ostatniej książce było, że masz 10, na Facebooku 11, no i teraz ja już do końca nie wiem.
Tą ostatnią książkę to pisałam właśnie, kiedy miałam 10, teraz już mam tak naprawdę 11,5.
Jaka jest twoja ulubiona bajka? Bo coś słyszałam na Facebooku, że chyba Miraculum.
Nie mam za bardzo takiej bardzo ulubionej bajki. Mam takich sporo wybranych, ale nie mam takiej ulubionej. Najbardziej to ogólnie lubię programy podróżnicze.
Jak już tak jechałaś do Etiopii, jak tak leciałaś w chmurach, to jakie tam były krajobrazy?
To tak naprawdę za bardzo nie było widać. Z góry były same zielone widoki.
I na pewno jakiś ocean, woda.
Tak, lecieliśmy trochę przez ocean i mieliśmy też kilka postoi. No ale z góry ogólnie było zielono, kiedy już byliśmy nad Etiopią, bo przylecieliśmy z góry na górną część, a na górze jest zielona, a na dole gorąco.
A ta pani na stronie 31, to są takie koraliki, z czego zrobione?
Te koraliki, one są z plastiku, tylko po prostu one tak wyglądają trochę inaczej, bo są tak ściśnięte razem, tak gęsto nałożone na ten sznureczek. Ale ogólnie, kiedy byłam jeszcze na targu tych plemion różnych, to tam było bardzo dużo ozdób właśnie z koralików i widziałam też same różnokolorowe koraliki, żeby zrobić sobie różne ozdoby. I ogólnie tam plastik jest bardzo przez nich ceniony i te dzieci też prosiły na przykład o pustą butelkę po wodzie, no bo potem mogą powycinać kawałki w jakichś kształtach i po prostu zrobić dziurkę i sobie zrobić różne ozdoby, więc to oni to bardzo cenią.
I na przykład wziąć jakiś owoc i pomalować. A na przykład jakie też były inne ozdoby tego plemienia?
No najbardziej charakterystyczne są te krążki, ale jeżeli chodzi o inne ozdoby, no na przykład ta pani, która miała tą dziwną ozdobę na głowie, co nie wiedziałam co to jest, miała też taki naszyjnik, gdzie było bardzo dużo takich długich muszelek.
Takich szpiczastych.
Tak, szpiczastych właśnie takich. Naprawdę bardzo dużo różnych pomysłowych było rzeczy. Naprawdę bardzo dużo, w ogóle nie jestem w stanie wymienić nawet z czego to było zrobione.
Małe dzieci też miały jakieś ozdoby?
Oprócz tych bransoletek.
No, takich jakieś, takie malutkie jeszcze.
Nie, oprócz tych bransoletek i naszyjników to nie. No i tych takich jakby wianków na głowę, coś takiego.
Czy te krążki, gdzie byłaś w plemieniu Mursi, jak myślisz, ile krążków było więcej? Takich z dziurkami, czy może takich ogólnie całych? Jak ta pani sprzedała?
Chyba więcej było całych, bo tam było bardzo dużo osób, a widziałam tylko może z 10 osób.
Niewiele osób z dziurkami.
Tak.
No a mnie tak to też zastanawia, że jak pierwszy raz zobaczyłam tą panią na stronie 31 z tym krążkiem w buzi, to mi się tak wydawało, że one mają po prostu takie wargi okrągłe, bo tak to wygląda. Że te krążki są takie trochę brązowe na samym końcu i wygląda jakby to była ich warga.
Bo te krążki to nie są po prostu takie płaskie, tylko one na końcu mają taki jakby dołek dookoła, że ta warga po prostu może tam wejść, no i dzięki temu się trzyma. I nie wypadają im te krążki. To trochę tak wygląda właśnie, jakby one to całe trzymały w buzi, ale to tylko dlatego, bo dzięki temu wgłębieniu.
No dobrze, a wchodziłaś do jednego z domków tego plemienia?
Tak, weszłam do takiego jednego. Tam siedziała taka pani, która miała taki długi, płaski kamień.
Ten i szeroki. Stół.
No nie do końca. I to była bardziej taka taca, bo na niej pani ugniatała ziarenka kukurydzy. Tak rozgniatała takim drugim, szerokim i płaskim kamieniem, żeby zrobiła się z tego taka papka, potem robiła z tego jakieś jedzenie. Nie pamiętam, jak ona to robiła.
A jak już się zbierałaś, żeby pojechać tym autem, tym jeepem, no, to dokończyłaś to śniadanie, czy już bez śniadania?
Znaczy dokończyłam, ale jak najszybciej mogłam, że po prostu już kiedy był ostatni duży kawałek, to wepchałam sobie go do buzi i biegłam z nim, jedząc go po drodze na dwór. Potem się zorientowałam, że zapomniałam plecaka, więc wróciłam się jeszcze.
A jak myślisz, ten guziec tak chciał podstępnie cię zaatakować, czy był po prostu taki miły?
Myślę, że on był miły, bo...
Może był mały jeszcze i nie rozumiał, kto to człowiek.
Nie, on był już dorosły, bo małe są naprawdę takie malutkie. O, mają wielkość tego największego talerza u tych pań. Albo niektóre mogą być jeszcze mniejsze trochę. No i on był przyzwyczajony do ludzi. Bo widziałam też, że tamci opiekunowie...
Może ten guziec kiedyś był chory i ludzie się nim zaopiekowali i ten guziec się przyzwyczaił do ludzi.
No, może.
Możliwe, możliwe. A właśnie, jak mówiłaś wtedy, że jak ci mursi wyskoczyli ze swoich kryjówek, to było takie pytanie też, że jakaś ozdoba na głowę, że nie wiedziałeś, z czego to jest.
No tak właśnie mówiłam o tym. To miała taka pani na głowie i chyba już wiem, z czego to. To chyba taka skóra z takimi kolorowymi paskami i na końcu na brzegach są takie gęsto nadziewane takie kawałki, takie okrągłe krążki z metalu.
A ja sobie tak myślę, skąd te dzieci, ogólnie ci ludzie, mieli materiały? Bo to tak trochę dziwnie, jeszcze... Takie koce, ubrańka jakieś.
Znaczy oni mieli głównie różne właśnie koce z tego targu. Albo na przykład, kiedy inni ludzie z takiego miasta w Etiopii, bo to było plemię, w mieście są różne normalne ubrania, to wtedy po prostu mogli im poprzynosić tam, dać na targ te różne koce i tak dalej. Albo te ubrania mogą też robić, bo oni mają tam naprawdę bardzo, bardzo dużo owiec. No i potem mogą po prostu zrobić z ich wełny nitkę. No i jak zrobią nitkę, no to już jest łatwo zrobić koc. A potem mogą go zafarbować, bo one były kolorowe, jakimiś naturalnymi farbami.
A na przykład jakby zebrali sobie jagody, mieli brudne ręce, to by mogli coś namalować.
No tak, ale wątpię, że czy w Etiopii rosną moje jagody. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Ale
znaczy rosną. Jakieś może inne owoce?
Nie wiem, czy w ogóle oni mają jakieś tam owoce właśnie, które mają takie...
Może takie soki, warzywa? Które
parwią warzywa? O, to może.
A co do twoich włosów, to naprawdę ci mursi myśleli, że to są końskie włosy?
Tak, no bo oni nigdy nie widzieli, no... białych włosów, żółtych.
Mogli zapuszczać.
No tak, ale to nie chodzi o długość, to chodzi o
kolor.
Tak,
mogli sobie zabarwić.
Chyba
by znaleźli jakieś banany i by sobie zabarwili.
No tak naprawdę czarne włosy to jest bardzo, ale to bardzo trudno zabarwić, bo to nie są ich włosy takie brązowo-czarne, tylko takie czarne, czarne, czarne. I przez to jest trudno zabarwić je, szczególnie na taki jasny kolor, a banany to...
Trudno.
Tak, ale banany, chyba nie da się bananami zabarwić, chyba że skórką, bo tylko skórka jest żółta, ale w środku są tak naprawdę takie kremowe bardziej.
To by mieli żółto-kremowe. A dużo tych mursów zachwycało się twoimi włosami?
Nie pamiętam, ale pamiętam, że tam kilka osób podeszło do mnie.
Widziałaś jakiegoś tego komara, który przynosił malarię?
Tak, widziałam jednego.
Był duży czy mały?
Znaczy był normalnej wielkości.
Taki jak zwykły komar?
Tak, tylko że one... Na skrzydłach, między innymi, mają takie jakby paski czarne. Takie
coś
jak
takiego
tygrys,
jak
coś
ci takie... ma.
No.
Takie paseczki jak ci mam.
Tak, niektóre ćmy tak mają.
Albo motylki. A na przykład jak ci ta pani sprzedawała krążek, to tego bira dałaś takiego normalnego czy takiego z banku?
Nie, musiałam takiego nowego, bo takiego starego to by nie przyjęła.
No w sumie. Kto by chciał na przykład starego...
Oni ogólnie to przejmują, ale akurat nie w tym plemieniu, bo oni lubią mieć nowe i patrzeć na ten obrazek, żeby nie był taki zamazany, jaki jest stary. Znaczy normalny, tylko wygląda jak stary, to wtedy prawie ten rysunek nie widać, a oni najbardziej lubią ten właśnie rysunek.
A te niektóre dzieci, które były w Etiopii, były gołe czy nie?
Tak, większość dzieci nawet w moim wieku nie miały ubrań. Ale to tylko właśnie w tych plemionach. Ogólnie w Etiopii to dzieci chodzą ubrane.
A na przykład jak ci musi wyskakiwali, to był tam jakiś zwierz koło nich? Bo chyba jakiegoś psa tam widziałam, czy to jakiś
lis? Tak, tam ogólnie tam te psy chodziły za nimi, tam było sporo psów.
A jak ci mursi wyskoczyli z tych swoich ukryć, to jak myślisz, ile ich było?
Może z 30 osób tam było.
Ja obstawiałam 12.
Nie widać było wszystkich na zdjęciu, ich naprawdę było dużo.
Podejrzewam, że w całym plemieniu by było ze 100 ileś.
No może.
A jak byłaś w tych domkach, to widziałaś jakieś sztućce, którymi się posługiwali? Nie takie jak teraz są, tylko jakieś takie, które zrobili? Czy jedli cały czas rękami?
Tego to nie wiem. Nie widziałam ogólnie żadnych, niczego. Ale też nie widziałam, jak jedzą, więc nie wiem.
Więc nie wiesz. A oprócz tego... Mieli jakieś miski czy garki takie zrobione?
Znaczy oni mieli różne takie rzeczy właśnie głównie z tego targu, ale też robili, większość rzeczy mieli z gliny, na przykład talerze.
Talerze i różne takie rzeczy. A jak byłaś w tym mieście Malari, to widziałaś jakieś inne osoby? Czy byłaś tylko ty i przewodnik?
Byłam ja, przewodnik, no i ci ludzie, którzy prowadzili te takie domki do spania.
A ty miałeś swój domek taki duży, mały, średni?
Tam były wszystkie te same, z patyków, tak jakby coś takiego.
Takie jak były w tej wiosce?
Coś takiego.
A tutaj jest na zdjęciu na stronie 35, że... Jest zielono, a trochę dalej jest pustynia, a dalej jeszcze jest, znaczy nie pustynia, tylko jest tak sucho, a jeszcze dalej jest zielono.
Znaczy, bo tam były jakieś takie rośliny, tylko że ziemia była taka bardzo wysuszona i ogólnie tam było strasznie gorąco, a w tej takiej bardzo zielonej części było okropnie, okropnie zimno, ale nie było śniegu i było bardzo zielono.
Ja bym obstawiała tak, żeby temperatura, gdzie jest zielono, to żeby była taka średnia. A tam, gdzie jest sucho, to żeby była taka ciepła, ale nie za gorąca. Tak by było w sumie lepiej.
Tak.
W sumie temu plemieniu by się przydał basen.
No.
Jakby można
ale
było wytrzymać.
Ale tam było blisko rzeka, więc mieli skąd wziąć wodę, no i...
Mogli się kąpać. A jak pani dała ci ten krążek, to po ilu minutach zgadłaś, że to jest do kupienia?
Znaczy w minutach. Mi się wydawało, że to tak strasznie długo trwało, ale tak naprawdę to było może mniej niż 20 sekund. Tak zastanawiałam się, takie...
Czasami jest tak, że na przykład ja czekam na kogoś, z 5 minut czekam, a dla mnie to by było z pół godziny. Tak często jest. Ta pani z rogami wyglądała trochę jak zebra. Nie uważasz?
No tak, bo ona była pomalowana właśnie taką białą farbą.
Ale skąd wzięli farbę?
Znaczy, to była taka jakby roślina, taki sok takiej rośliny, że jak się potem
wywaluje, coś takiego
to
jak... Jak jest mleczak, to ma...
No coś w tym stylu.
A było dużo tych psów?
Dosyć sporo, ale nie zwracałam na nie uwagi.
Ja lubię psy. Jak myślisz, czy Dolina Omo, ci Mursi, to oni mają daleko do tam, gdzie się handluje?
Tak, dosyć daleko, bo samochodem jechaliśmy tam z godzinę. Potem, bo jeszcze tam byliśmy, ale to w innej przygodzie. Byliśmy tam i widzieliśmy te wszystkie... rzecz, które tam sprzedają. Tam było też dużo krów na sprzedaż.
No w sumie krowy dają mleko.
No tak.
A z takiego białego mleka można się i napić, i można chyba zrobić jakiś barwnik biały, czy tam farbę.
No, może też pomieszane z innymi rzeczami można też zrobić.
Taką kolorową farbę.
No, ale raczej myślę, że oni to woleli
pić.
Przeznaczyć tak, pić.
No, ale troszkę mogli dać do farby. Tam, gdzie było sucho, to była pora mokra?
Nie, tam, gdzie było sucho, była akurat pora sucha. W porze mokrej, no, tak jak w Afryce. Znaczy ogólnie, bo to było w Afryce, ale ogólnie Afryka kojarzy się z taką sawanną, że jest strasznie sucho i no tego
i kojarzy się lwy, słonie, żyrafy. Jakieś takie drzewka, takie rzadkie, spotykane, że tam rzadko drzewa są. Coś takiego się kojarzy. Bardzo gorąco, dużo kamieni. Tak się kojarzy.
I oni robią też te barwniki, że jak znajdą taki biały kamień, bo tam było różne...
Kamienie szare, brązowe.
Tak, i te białe szczególnie i takie brązowe były bardzo kruche i jak je po prostu skruszyli na taki pył, to wtedy wlewali wodę, no i mają już barwnik, znaczy farbę.
Kiedy podróżujesz, a kiedy się uczysz?
No ja ogólnie normalnie chodzę do szkoły i podróżuję tylko w...
wakacje, ferie zimowe.
No dobrze, to jest już koniec pytań. Dziękuję bardzo, Judyto, za pytania i że przyszłaś do radia. No i teraz po piosence będzie czas na pytania od was.
Basali di baya kulenga di manya kweni basani kimba tipe musango bakuru kile di tunyangani tudi bilembi totwa inonda tu sangine kuchinku tu badikuna vida mufenda mbalite lela bijalu ne biamba mbanka mfei Kama nyama luka tuwa mwela mwe Jumvanga na kaya hiti kasunga Ipata fatu kwipa chidumu Panubashi kapasubu nami ho Kapasudi manyama Alongi tulemba kane
Yeah. pour nos rires, de ces rayons du client, les plantes florissaient, les fleurs éclosaient, les fruits mûrissaient, les moissonneurs jubilaient. Au clair de lune, les cœurs des femmes et des enfants retentissaient, les bonheurs brisaient de partout. Un jour, vint le feu, et avec lui les larmes et les cris de douleur de ce jour. Où es-tu, ma terre, mère, trop fermier? Où es-tu, ma terre? Mon peuple te désire. Mon peuple te désire.
Jak najdłużej podróżowała?
Najdłużej byłam w jakiejś podróży chyba z 3 tygodnie, coś takiego. To najdłuższa podróż była do Etiopii.
Jak mniej więcej wielkie są wieloryby?
Największy wieloryb to płetwal błękitny i największego, jakiego zobaczyli, miał 33 metry.
Ile jest białych lwów na świecie?
Białych lwów, nie znam takiej dokładnej liczby, ale jest ich naprawdę bardzo mało, bo są rzadkie, no i już są prawie na wyginięciu.
Dlaczego Ziemia się kręci?
Tak naprawdę to nie wiadomo jeszcze do końca, czemu Ziemia się kręci, ale wiadomo jest, co dzięki temu się dzieje, że Ziemia się kręci. I dzięki temu, że Ziemia się kręci, mamy dzień i noc, ale też dzięki temu, że Ziemia się kręci, mamy pory roku, czyli lato, wiosna, jesień i zima. Dziękuję bardzo za pytania od Was, a teraz po piosence będzie czas na listy. No one will know who we are until we know who we are. We never can go anywhere until we know where we are. Oh yeah.
When we know who the enemy is, he no longer keep us guarded. 'Cause when you recognize who your enemy is, he no longer use his lies to keep you dumb, dumb blind. We praise Jah to guide our night. All the people, there are millions of your people, and I knew much what you pray. So many times righteous men got the punishment of the wicked men got the war, and the wicked men got the reward of the righteous got them rich.
Dostałam list od Ani. Ania napisała, że bardzo lubi oglądać moje programy i że ma dwie moje książki i że na tym obrazku narysowała mnie z małpką na Zanzibarze. Od razu to poznałam, bo tak to ładnie zrobiła. I właśnie jestem ja narysowana, mam kucyka. Trzymam małpkę, mam różową bluzkę, czerwone spodnie, jestem na plaży, a w oddali jest piękne morze z małymi takimi stateczkami na morzu. I to naprawdę jest piękny rysunek. Dziękuję bardzo Aniu za ten rysunek i list. No i przesyłajcie właśnie takie śliczne rysunki i listy na adres Radia Ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. I kiedy dostanę taki list, zrobię mu zdjęcie i umieszczę na Facebooku. Tak samo zrobię z listem Ani. No i rysunkiem. Następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!